Rozdział 5. Wysyłają mnie z domu. Odjechaliśmy może z pół mili i chustka moja do nosa zmoczona była już łzami, gdy nagle woźnica powstrzymał konia. Obejrzałem się. Z krzaków wyskoczyła Peggotty i rzuciła się ku mnie. Porwała mnie w objęcia, przyciskając do piersi tak silnie, że aż nos mi się spłaszczył, co zauważyłem jednak później dopiero, gdy poczułem, że mnie boli. Nie mówiąc ani słowa, dostała z kieszeni kilka paczek ciastek, a do ręki dała mi woreczek z pieniędzmi. Uścisnąwszy mnie raz jeszcze, lecz nie mówiąc, jak już wspomniałem, ani słowa, zeskoczyła i odbiegła. Sądzę, że przy tej sposobności wszystkie guziki jej sukni popękały. Widziałem, jak się kilka toczyło po drodze, jeden zaś znalazłem w wózku i długo chowałem na pamiątkę. Woźnica obejrzał się na mnie pytająco. Skłoniłem głowę.
Jazda!
Zawołał. Wypłakawszy wszystkie łzy, zacząłem rozmyślać, że płacz nie na wiele się przyda, zwłaszcza, że, o ile przypominam sobie, ani Roderick Random, ani żaden z kapitanów marynarki angielskiej, o których przygodach tyle się naczytałem, nie zwykli byli płakać, nawet w najtrudniejszych chwilach życia. Woźnica, widząc, żem ostatecznie łzy otarł, zaproponował mi powieszenie mokrej chustki do nosa dla szybszego wyschnięcia na grzbiecie konia. Podziękowałem mu i zgodziłem się, dziwiąc się tylko, że moja rozpostarta chustka jest tak niewielka. Teraz miałem dość czasu i przytomności umysłu, aby się przypatrzyć woreczkowi. Był on sztywny, skórzany, z zameczkiem i zawierał 3 błyszczące szylingi, które Peggotty, ku wielkiemu memu zadowoleniu, wyczyściła zapewne do połysku. Były tam nadto 2 półkorony zawinięte w papier, na którym matka moja skreśliła własnoręcznie dla mego kochanego Davy. Rozrzewniło to mnie tak dalece, żem prosił woźnicę o zdjęcie mej chustki do nosa z grzbietu konia. Nie usłuchał mnie jednak, twierdząc, że zdrowiej będzie wytrzeć oczy rękawem i nie płakać więcej. Łukałem gwałtownie czas jakiś na wspomnienie przeżytych wrażeń. W końcu uspokoiwszy się, spytałem woźnicę, czy zawiezie mnie aż do celu podróży.
Do celu? Gdzie? Spytał.
Tam, odrzekłem.
Gdzie tam?
Pod Londyn.
Koń by mi padł na połowie drogi.
Więc zawieziesz mnie tylko do Yarmouth?
Coś na kształt tego. Aż do dyliżansu, a dyliżans powiezie aż tam.
Jak na siebie pan Berkis, tak się zwał woźnica, powiedział wiele, gdyż jak już zauważyłem, był powolny i na ogół małomówny. Ofiarowałem mu uprzejmie ciastko. Połknął je od razu niby słoń bez najmniejszego wysiłku na twarzy.
Czy to ona piekła?
Pan ma zapewne na myśli Peggotty.
Tak!
Odrzekł mi na to. Tak, panie, to ona piecze nam ciasto i gotuje obiady.
Piecze ciasto!
Wydał usta jak do gwizdania. Nie zagwizdał jednak, tylko się wpatrzył w uszy swego konia, jak gdyby je po raz pierwszy widział. Po długim milczeniu mruknął.
Bez słodkich zalecanek.
Co? Słodkich potraw. Poprawiłem, wyobrażając sobie, że mu ślinka ciecze do ust na wspomnienie przysmaków.
Zalecanek, powtórzył.
Tak, kawalerów.
Nikt z nią nie spaceruje, co?
Z Peggotty?
A? Z nią?
O nie, nie miała nigdy narzeczonego. Znów wzdął usta jak do gwizdania, lecz nie gwizdał. Tylko jak poprzednio zapatrzył się w swego konia.
Piecze więc, ozwał się po długim namyśle, ciastka z jabłkami i zajmuje się gotowaniem.
Potwierdziłem.
Dobrze, powiem coś paniczowi. Czy panicz będzie do niej pisywał?
Na pewno będę, odrzekłem.
A, rzekł, odwracając się powoli ku mnie. Pisząc, niech panicz nie zapomni dodać, że Barkis gotów. Dobrze?
Gotów. Pytałem. I nic więcej?
Tak, rzekł zamyślony. Tak. Barkis gotów.
Ale pan wróci przecież jutro do Blunderstone. Zauważyłem z żalem, że sam się oddalam i może lepiej sam jej to powie. wstrząsnął przecząco głową i powtórzył: Bark jest gotów. Oto wszystko. Spełniłem dane mi zlecenie i tego jeszcze popołudnia, czekając w gospodzie w Yarmouth na odejście dyliżansu, wystarałem się o atrament, pióro, ćwiartkę papieru i napisałem do Peggotty, co następuje. Moja kochana Peggotty, dojechałem tu szczęśliwie. Barkis gotów. Ucałuj ode mnie mamę. Kochający cię, Davy. P.S. Prosi, abym cię upewnił, że zawsze gotów. Odkąd podjąłem się wypełnić jego zlecenie, woźnica zamilkł i ja też wkrótce usnąłem na wózku. Spałem smacznie aż do Yarmouth i obudziłem się na dziedzińcu gospody, zawiedziony w słabej nadziei ujrzenia tam kogokolwiek z rodziny Peggotty, a zwłaszcza małej Emilki. Dyliżans stał niezaprzężony. Rozmyślałem, co się stanie z moim kuferkiem zdjętym z wózka Barkisa, jako też co pocznę z sobą w obcym i nieznanym miejscu, gdy przez okno, w którym wisiało ptactwo i połcie mięsa, wyjrzała jakaś kobieta. — Czy to pani, czy jedzie z Blunderstone? — Tak, pani. — Nazwisko? — Copperfield. — Nie, to nie mamy zamówionego pod tym nazwiskiem obiadu. — Może jest pod nazwiskiem Marstone? — spytałem nieśmiało. — A no tak. No czemu to, chłopcze, od razu nie mówisz swego nazwiska? Wyjaśniłem rzecz tej kobiecie, która zadzwoniła na służącego, zalecając mu odprowadzić mnie do przeznaczonego mi pokoju. Pokój ten był obszerny, podłużny, przybrany wiszącymi na ścianie mapami, wśród których czułem się, nie wiem czy nie bardziej zbłąkany, niż gdybym był w tych odległych krainach, które przedstawiały. Trzymając przed sobą kapelusz, usiadłem na brzegu krzesła tuż przy drzwiach i zdawało mi się, żem popełnił czyn bardzo zuchwały. To też musiałem zarumienić się po uszy, gdyż służący rozesłał serwetę na stole, kładąc na niej parę sztućców. Po chwili przyniósł kotlety i nieco jarzyn. I stawiał to na stole tak zamaszyście, że się bałem, czy go czymś nie obraziłem. I uspokoiłem się dopiero, gdy przemówił wesoło: Do stołu, panie wielkoludzie! Podziękowałem mu uprzejmie, lecz nie umiałem sobie poradzić z widelcem i nożem, gdyż stojący przede mną lokaj onieśmielał mnie wielce. Rumieniłem się pod zwróconym na mnie jego spojrzeniem. Zaledwiem połknął kilka kąsków. Odezwał się: Jest tu jeszcze piwo dla panicza. Czy mam nalać? Proszę. Nalał w sporą szklankę, a podnosząc naprzeciw światła, roześmiał się. A czy nie za wiele to będzie? Zdaje mi się, że za wiele. Odrzekłem z uśmiechem, zachwycony konceptami lokaja, który, mrużąc oczy, z wypryszczoną twarzą i sterczącymi włosami, wyprostowany, jedną ręką ujął się pod bok, drugą podnosił wysoko kufel i spoglądał tak życzliwie. — Wczoraj mieliśmy tu pewnego gościa — począł. — Top Sawyer miał na nazwisko. Może panicz go zna? — Nie przypominam sobie. — W spodniach! W kamaszach, palto szare, kapelusz o szerokich brzegach, w pstrym krawacie. Nie mam przyjemności, wybełkotałem. Przyszedł, kazał sobie podać kufel tego piwa, ciągnął lokaj. Nie ostrzegłem go. Wypił i padł bez życia. Za mocne było dla niego. Opowiadanie wywarło wrażenie. Poprosiłem o szklankę wody. Ale to, ciągnął lokaj, gospodarz nasz nie znosi, gdy mu odnoszą raz zamówione potrawy i trunki. Obraża się. Wypije tedy z pozwoleniem pańskim. Mnie to nie zaszkodzi wcale. Przyzwyczajony jestem, a przyzwyczajenie staje się drugą naturą. Wychylę duszkiem. Można? Upewniłem go, że będę bardzo wdzięczny, jeśli to uczyni, pod warunkiem, że mu ten trunek nie zaszkodzi. Zdjął mnie jednak strach niemały, gdy wychylał duszkiem, jak mówił, kielich, a w wyobraźni mojej żywo zarysowała się scena padającego bez życia pana Top Sawyera. Uspokoiłem się dopiero widząc, że na lokaja trunek nie wywarł żadnych widocznych skutków. Owszem, zdawało się, że go pokrzepił. — A co tu mamy? — zawołał, sięgając widelcem do półmiska. — Kotlety. — Kotlety. — rzekłem. — Na Boga! — wykrzyknął. — Nie miałem pojęcia, że to kotlety. wyśmienity środek zapobiegający złym skutkom tego trunku.
Porwał kotleta za kostkę jedną ręką, a drugą ziemniaka, powtarzając tę czynność kilkakrotnie i jadł z apetytem. Podając mi potem pudding, zdawał dumać nad czymś.
— Czy smakuje pieczyste?
— spytał. — To jest pudding — odrzekłem.
— Pudding? A prawda
— zawołał, przypatrując się z bliska. — Ale chyba nie zbitej śmietany.
—
Owszem, zbitej.
— A to szczęście! Jest to właśnie ulubiona moja potrawa!
— zawołał, porywając łyżkę.
— Zobaczymy, kto z nas zje więcej.
Oczywiście, że zjadł więcej ode mnie, chociaż zabawiał mnie ciągle rozmową i zachęcał do jedzenia. Lecz czymże była moja łyżeczka w porównaniu z jego wielką łyżką? Moje kęski w porównaniu z jego kęsami? Jadł z szalonym apetytem, śmiejąc się przy tym ciągle. Widząc go tak przyjacielskim, ośmieliłem się poprosić o pióro, atrament i papier, aby napisać do Peggotty. Nie tylko przyniósł mi to chętnie, ale czekał, nim list ów napisze. Gdy skończyłem, spytał mnie, gdzie jadę do szkół.
Gdzieś niedaleko Londynu,
odpowiedziałem.
Szkoda,
rzekł zasmucony.
Szkoda.
Czemu?
O,
westchnął, kręcąc głową.
To szkoła, gdzie łamią chłopcom żebra. Znałem jednego, co aż dwa miał zgruchotane, a małe to było dziecko.
Nie przymierzając. Ile lat paniczowi?
Skończyłem 8,
odrzekłem.
O, właśnie jak tamten. Gdy miał 8 lat... i 6 miesięcy zgruchotali mu jedno żebro, a w 2 miesiące później drugie.
Nie mogłem skryć przed sobą ani też przed lokajem wrażenia, jakie na mnie opowiadanie to wywarło, ani wstrzymać się od pytania, jak mu te żebra zgruchotano.
Patami!
Brzmiała straszliwa odpowiedź, która bynajmniej nie podniosła mnie na duchu. Odgłos dzwonka dyliżansu przerwał dalszą rozmowę. Wstałem i sięgając do kieszonki, nie bez pewnej chełpliwości z powodu posiadanej sakiewki, spytałem, jąkając się, za co i ile mam zapłacić.
Za ćwiartkę papieru,
odrzekł lokaj i spytał zaraz, czy mi się zdarzyło kiedy kupować papier. Nie przypominałem sobie.
Kosztowny to artykuł, twierdził, zwłaszcza w pewnych okolicznościach. U nas cena ćwiartki równe 3 pensy.
Oto wszystko, nie licząc oczywiście fatygi.
Atramentu.
Aha, atrament.
No, niech moje przepadnie.
Wiele mam, wiele się należy za fatygę? Bełkotałem, rumieniąc się po uszy.
Gdybym nie miał rodziny, zawołał. I gdyby rodzina moja nie chorowała na ospę, nie wziąłby mi 3 groszy. Gdybym nie miał starego ojca i młodej siostry, nie wziąłby mi grosza. A gdybym był dobrze opłacany i karmiony, zamiast brać, sam jeszcze coś bym mógł zaoferować. Lecz jadam czarny chleb i sypiam na węglach.
Rozpłakał się. Współczułem jego niedoli. Zadecydowałem, że nie mogę dać mu mniej niż 9 pensów. Podałem mu więc całego szylinga. Przyjął go z nieskończoną wdzięcznością i uniżonością, próbując przy tym jednak palcem dźwięku monety. Wsiadając do dyliżansu, czułem się upokorzony ciążącym na mnie posądzeniem, jakobym sam zjadł tak suty obiad. Ostrzegły mnie o tym słowa wyglądającej przez okno kobiety, która zleciła konduktorowi, by czuwał nad chłopcem, żeby nie pękł, jako też z żartów kuchennej dziewki, która wybiegła przypatrzyć się mnie niby potworowi jakiemu. Lokaj, nic a nic nie zawstydzony, brał udział w ogólnym podziwianiu, co zachwiało nieco moje zaufanie, jakie żywiłem do dorosłych. Czułem całą niesprawiedliwość ciążącego na mnie posądzenia i bolesnych żartów zamienianych pomiędzy konduktorem a woźnicą, gdy dyliżans z trudem ruszył z miejsca. Wiadomość też o moim fenomenalnym apetycie rozeszła się w mgnieniu oka między podróżnymi, którzy śmiejąc się zapytywali mnie, ile za mnie płacić będą w szkole. Podwójną czy potrójną cenę. Najgorsze jednak było to, że czułem się głodny po lekkim obiedzie. A wstydziłem się jeść, kiedy się nadarzyła sposobność. To też cierpieć musiałem głód przez całą noc. Na dobitkę w pośpiechu zapomniałem w gospodzie dane mi na drogę przez poczciwą Peggotty ciastka. Gdy dyliżans zatrzymał się na popasie,
Nie śmiałem siąść do wieczerzy, chociaż głód mi dokuczał dobrze. Usiadłem przed ogniem smutny, a dokoła żartowano ze mnie w najlepsze. Pan jakiś, czerwony i otyły, jedzący przez całą drogę i popijający bezustannie, zauważył ochrypłym głosem, żem podobny do boa, przeżuwającego jednorazową ucztę. Powiedziawszy to, kazał podać sobie porcję wołowiny. Wyjechaliśmy z Yarmouth o 3:00 po południu, a przybyliśmy do Londynu dopiero nazajutrz, o 8:00 rano. Było to pośród lata i wieczór był prześliczny. Przejeżdżając przez wioski, wyobrażałem sobie, jak wyglądają wnętrza domów i ich mieszkańcy. A gdy chłopcy biegli za nami, czepiając się kół dyliżansu, gubiłem się w domysłach, czy mają żyjących ojców i czy im dobrze w domu. Dużo też rozmyślałem o miejscu, ku któremu zmierzaliśmy, i strach mnie zdejmował wielki. Wracałem też od czasu do czasu wspomnieniem do domu, do Peggotty, a nieuspokojone sumienie stawiało mi pytanie, jaki byłem przed ukąszeniem pana Murdstone, a jaki jestem teraz. Zdawało mi się zresztą, że wypadek ten zdarzył się już dawno, bardzo dawno temu. Noc w dyliżansie mniej była przyjemna od wieczoru. Siedziałem pomiędzy dwoma podróżnymi. Jednym z nich był ów otyły jegomość, którzy śpiąc, przygniatali mnie tak bardzo, że chwilami nie mogłem powstrzymać się od łez i cichego przepraszam, które budząc sąsiadów moich, wprawiało ich w najgorszy humor. Naprzeciw mnie siedziała wiekowa dama uturona w futra, a w mroku podobna raczej do stoku siana niż do kobiety. Miała ona z sobą kosz, z którym nie mogła sobie poradzić, dopóki go nie ulokowała pod mymi, uznanymi przez nią za krótkie, nogami. Ugniatał on mnie i sprawiał największą niewygodę, a za każdym mym poruszeniem pobrzękiwały w koszu szkła jakieś, na co wiekowa dama, szturchając mnie w nogi, nazwała wiercipiętą i broniła mi ruszać się. Na koniec słońce wstało i sen moich towarzyszy stał się lżejszy. Przez noc całą sapali i chrapali na wszystkie tony. Teraz kolejno zaczęli się budzić, a uderzyło mnie mianowicie to, że każdy utrzymywał, iż wcale nie spał i gniewał się, gdy twierdzono przeciwnie. Później zauważyłem niejednokrotnie, że wśród licznych słabości ludzkich jest i słabość, do której, nie wiem dlaczego ludzie przyznają się niechętnie, spania w podróży. Czym mi się Londyn wydał, widziany z daleka, i jak wierzyłem, że wszelkie przygody moich bohaterów ulubionych nadal się tam odgrywają i powtarzają, o tym mówić nie będę. Zbliżaliśmy się doń stopniowo od strony dzielnicy Whitechapel, gdzieśmy się zatrzymali. Konduktor wysiadając z dyliżansu spojrzał na mnie i krzyknął głośno. Czy jest tu kto po małoletniego pasażera Murdstone z miejscowości Blunderstone w Suffolk? Nie było odpowiedzi. Spytaj pan Copperfield, zauważyłem nieśmiało. Czy jest kto dla spotkania małoletniego zapisanego pod nazwiskiem Murdstone z Blunderstone w Suffolk, który sam się mianuje Copperfieldem? Powtórzył donośnie konduktor. Nie, nie było nikogo. Spoglądałem niespokojnie dookoła. Znalazł się tylko jakiś jednooki jegomość w kamaszach i ruszył konceptem, czy nie najstosowniej byłoby nałożyć mi naszyjnik z nazwiskiem i zaprowadzić do stajni. Przystawiono do dyliżansu drabinkę. Znalazłem się tuż za panią w futrach, podobną do kopy siana, oglądając się na jej kosz. Wkrótce dyliżans opustoszał, wyniesiono bagaże. Odprzęgnięto konie, odciągnięto dyliżans. Po zakurzonego pasażera z Blundenstone w Suffolk nikt się nie zgłaszał. Bardziej osamotniony od Robinsona Crusoe, którego opuszczenie nie miało przynajmniej świadków, wszedłem do gospody i na zaproszenie urzędnika przysiadłem na wadze do ważenia bagaży. Tu, patrząc na paki, kosze, walizy, oddałem się niewesołym rozmyślaniom, a mianowicie, co pocznę, jeżeli się nikt po mnie nie zgłosi? Jak mi tu długo pozwolą pozostać za 7 szylingów, które posiadam? Czy noc spędzę w składzie wraz z innymi bagażami, a z rana myć się będę na dziedzińcu pod pompą? Czy też wyrzucą mnie stąd przed nocą i będę musiał czekać, aż z rana znowu otworzą stację dyliżansów? A kto wie, Może to pan Marston ułożył tak dowcipnie plan pozbycia się mnie raz na zawsze.
Jeśli pozwolą mi tu pozostać, dopóki istnieć będą moje pieniężne środki, myślałem, to może zatrzymają i dłużej, dopóki nie umrę z głodu. Narazi to wprawdzie urzędników dyliżansowej kompanii na koszta pogrzebu, ale cóż robić? A gdybym tak spróbował wrócić pieszo do domu? Jak tu nie zabłądzić? A zwłaszcza, czy mogę liczyć na czyjeś przyjazne przyjęcie, prócz Peggotty? Czy nie lepiej udać się wprost do władz i oświadczyć mą gotowość wstąpienia do służby wojskowej lub do marynarki? Tylko czy prośba tak drobnego chłopięcia zostanie uwzględniona? Myśli te i tysiące innych, równie niewesołych, warem zlewały mi czoło. Serce w piersiach drętwiało z niepokoju i nie wiem, jakby to się skończyło, gdyby nie wszedł jakiś nieznany jegomość. Porozmawiał chwilę z urzędnikiem, który zaraz potem zdjął mnie z wagi i oddał nowo przybyłemu, jak gdybym był zwykłym pakunkiem. Wychodząc, spojrzałem na mego przewodnika, który trzymał mnie za rękę. Był to chudy, wyblakły młodzieniec z zapadłymi policzkami i włosami niemal tak czarnymi jak pana Marston. Do tego się jednak ograniczało podobieństwo, gdyż brodę miał starannie ogoloną, a włosy nie lśniące, lecz zrudziałe i suche. Ubrany był też w czarną odzież, spełzłą i wytartą, przykrótką i przyciasną. Kołnierz zaś jego koszuli nie był pierwszorzędnej białości. Nie przypuszczałem wprawdzie, by się na tym kołnierzyku kończyła jego bielizna. Był to wszelako jedyny widoczny ślad takowej. — Jesteś naszym nowym uczniem? — spytał. — Tak, panie. — odrzekłem, chociaż nie byłem tego zupełnie pewny. — Jestem jednym z nauczycieli z Salem House — rzekł. Ukłoniłem się mu z uszanowaniem i tak dalece wydało mi się niestosownym wspominać o mym kuferku przed uczonym nauczycielem z Salem House, żeśmy odeszli spory kawał drogi, zanim ośmieliłem się napomknąć coś o tym. Na mą nieśmiałą uwagę, że kuferek może być mi potrzebny, wróciliśmy z powrotem. Pan nauczyciel oświadczył urzędnikowi, że po kuferek przyjdą w południe. Proszę pana, rzekłem, gdyśmy znów uszli spory kawał drogi, czy Salem House daleko?
Tam, za Blackheath, odrzekł.
Czy to daleko? Spytałem raz jeszcze.
Kawał drogi. Będzie mil ze sześć. Pojedziemy dyliżansem.
Byłem tak zmęczony i osłabiony, że sama myśl zrobienia jeszcze sześciu mil drogi przerażała mnie. Ośmieliłem się wyznać, że nie miałem nic w ustach od wczorajszego dnia i że bardzo byłbym wdzięczny, jeżeli pozwoliłby mi coś gdzieś przekąsić. Propozycja moja zdziwiła go widocznie, gdyż przystanąwszy, wpatrzył się we mnie bacznie i dopiero po chwili powiedział, że zna pewną staruszkę mieszkającą w pobliżu i że najlepiej będzie wstąpić do niej na szklankę mleka i kupić trochę chleba lub coś podobnego, byle coś zdrowego. Zaszliśmy do kramu piekarza, gdzie mnie nęciły różne przysmaki, na kupno których nauczyciel nie chciał pozwolić. Skończyło się na porcji czarnego chleba, za którą zapłaciłem 3 pensy. W drugim sklepiku kupiliśmy jajko i kawał żelastej szynki. Wyciągnąłem drugiego z mych lśniących szylingów, a po otrzymaniu sporej reszty podziwiałem taniość życia w Londynie. Tymczasem weszliśmy w ulice pełne gwaru i hałasu i doszliśmy do wielkiego mostu, którego nazwę mi nauczyciel powiedział, lecz byłem odurzony i na wpół senny. Wreszcie stanęliśmy przed nędznym domostwem. Przytułkiem dla ubogich, jak się o tym dowiedziałem z napisu umieszczonego nad bramą. Przytułek ów był założony dla 25 ubogich kobiet, jak brzmiał napis. Nauczyciel nacisnął klamkę drzwi pomalowanych na czarno i weszliśmy do izdebki jednej z owych 25 ubogich kobiet, która właśnie rozniecała ogień na kominku. Na widok nauczyciela staruszka opuściła miech, mrucząc coś jak „mój Karolku”, lecz dostrzegłszy mnie, zamilkła i spiesznie pochyliła się w ukłonie.
Prosiłbym o ugotowanie śniadania temu młodzieńcowi, ozwał się nauczyciel.
Zapewne, natychmiast, odrzekła staruszka.
Jak zdrowie pani Fibitson?
Pytał nauczyciel, spoglądając na drugą kobietę, otuloną szalami i siedzącą w głębokim fotelu przy kominku.
O, źle, bardzo źle, utyskiwała staruszka. Pewna jestem, że gdyby ogień zagasł, zgasłabym też niebawem.
Oboje patrzyli na nią i ja za nimi. Chociaż dzień był gorący, pani Phibidson myślała widocznie tylko o ogniu i zdawała się zazdrościć stojącemu na nim rondelkowi. Zrozumiała zapewne, że jajko gotujące się w nim było moją własnością, gdyż korzystając z odwróconej uwagi nauczyciela i staruszki, wyciągnęła ku mnie wskazujący palec. Słońce wpadało wprawdzie przez okno, lecz odwrócona do niego plecami, wpatrywała się tylko w kominek i roześmiała się głośno, chociaż bynajmniej niemelodyjnie, gdy podsycany ogień wybuchnął żywiej. Usiadłem do mych jaj, chleba, szynki i mleka i zajadałem w najlepsze, a tymczasem staruszka ozwała się do nauczyciela.
— Czy flet przyniesiony?
— Przyniesiony — odrzekł.
— Warto by spróbować
— zauważyła staruszka. Nauczyciel sięgnął ręką za surdut i wydobył flet w trzech częściach, które natychmiast złożył. Teraz jeszcze myślę, że nikt chyba na świecie nie grał gorzej od niego. Z fletu wydobywał najostrzejsze tony, jakie kiedykolwiek słyszałem. Nie wiem już, co grał. Wiem tylko, że muzyka ta rozbudziła wszystkie moje żale i do łez pobudziła. Odjęła mi apetyt i w końcu mnie uśpiła. Oczy mi się kleiły. Kiwałem się tam i z powrotem na krześle i pomału izdebka, komin, otwarta w kącie szafa, nieliczne twarde krzesła, schody wiodące do izdebki na poddaszu i trzy pawie pióra zatknięte nad kominkiem, podziwiałem je zrazu, pytając siebie, co paw myślałby, gdyby wiedział, do czego służyć będą jego ozdoby. Wszystko to znikło mi z oczu. Zasnąłem. Nie słyszałem też fletu. A natomiast śniło mi się, że jestem w dyliżansie, którego targnięcie zbudziło mnie nagle. Otworzyłem szeroko oczy. Nauczyciel siedział z założonymi jedna na drugą nogami i grał spokojnie, a obie staruszki słuchały jak w zachwyceniu. I to mi wkrótce znikło z oczu. Flet, nauczyciel, staruszki, Salem House, sam nawet David Copperfield. Wszystko to zmazał głęboki sen. Śniło mi się, myślałem, że to sen, że nauczyciel przygrywał na flecie, a staruszka w zachwycie zbliżała się do niego coraz bardziej, pochylała się nad nim coraz bliżej, aż ujęła go za szyję i ucałowała, co naturalnie przerwało grę. Musiałem pozostawać między snem a czuwaniem, gdyż istotnie nastąpiła przerwa w grze nauczyciela. A kiedy znów począł dąć flet, słyszałem wyraźnie staruszkę mówiącą do pani Phibidson: — A co? Przecudnie! Na co ta ostatnia odpowiedziała: — Oj, tak, tak, kiwając zwróconą do ognia głową. Z drzemki wyrwał mnie ostatecznie nauczyciel, który złożywszy i schowawszy flet za surdut, wywiódł mnie z izdebki. Wkrótce wsiedliśmy do omnibusu, gdzie zasnąłem znowu, mając niejasne pojęcie o drodze wśród pól zielonych, którąśmy jechali. Zbudziłem się dopiero, gdy omnibus zatrzymał się w pobliżu, jak się domyślałem, celu naszej podróży. Po przejściu kilkuset kroków stanęliśmy przed zakładem Salem House. Ponury ten budynek, otoczony był murem z cegły, a nad wejściem widniała tablica z napisem Salem House. Za uderzeniem dzwonka ukazała się w zakratowanym okienku głowa, która przy otwarciu drzwi okazała się własnością silnego mężczyzny z szyją buchaja, drewnianą nogą, obwiązanym czołem i krótko przystrzyżonymi włosami. — Nowy uczeń — rzekł nauczyciel. Mężczyzna na szczudle obejrzał mnie, co mu wiele czasu nie zabrało, wpuścił nas, po czym zamknął bramę i wyciągnął klucz. Szliśmy już pomiędzy drzewami, gdy krzyknął za nami: — Stój! Zatrzymaliśmy się. Stał z parą butów w ręku na progu zamieszkiwanej przezeń izdebki przy bramie. — W czasie nieobecności pańskiej, panie Mel — wołał — przychodził tu ten partacz i kazał powiedzieć panu, że nie może już ich załatać. Nie ma tu już ani kawałka dawnej skóry. Mówiąc to, rzucił buty za panem Mel, który cofnął się o kilka kroków dla podjęcia obuwia, po czym zaczął bacznie przypatrywać się butom. Zauważyłem przy tym, że i te, które miał na nogach, wyglądały niewiele lepiej. Salem House był to budynek ciężki, kwadratowy,
ze skrzydłami. Wygląd miał pusty i ogołocony. Panowała tu taka cisza, żem spytał pana Mel, czy uczniowie są w szkole. Odpowiedział mi ze zdziwieniem, że jest to czas wakacji i że uczniowie rozjechali się do swych domów. Pan Crickle zaś, właściciel i przełożony szkoły, bawi z żoną i córką nad morzem. Mnie przysłano tu w czasie wakacji za karę. Wszystko to objaśnił mi, wiodąc do głównego budynku. Klasa, do której weszliśmy, wydawała mi się niezmiernie smutna i ponura. Była to wielka, długa sala z trzema rzędami ławek i pulpitów, z hakami do wieszania kapeluszy i tabliczek. Na brudnej podłodze walały się skrawki papieru, a na stołach papierowe domki dla jedwabników. Parę białych myszek, opuszczonych przez swych właścicieli, biegało w klatkach z drutu i tektury, próżno szukając pożywienia. Ptaszek, zamknięty w niewiele od siebie większej klatce, trzepotał gwałtownie skrzydłami, wskakując i zeskakując z pręcika. Nie śpiewał jednak wcale. W sali tej czuć było zapach stęchlizny, kurzu i zbutwiałych książek. Tyle było zaś tu śladów po atramencie, jak gdyby sala nie posiadała sufitu i dachu, a niebiosa, zamiast deszczu, gradu, śniegu, zsyłały tu atramentowe ulewy. Oglądałem to wszystko pozostawione w klasie przez pana Mel, który poszedł zanieść na górę swe niepołatane obuwie. Rozglądając się, dostrzegłem tekturową tabliczkę ozdobioną doskonałym kaligraficznym napisem Baczność. Kąsa. Odskoczyłem, wyobrażając sobie, że pod stołem siedzi wściekłe jakieś psisko. Nie mogłem jednak dojrzeć go. Gubiłem się w domysłach, gdy nadszedł pan Mel, pytając mnie, co porabiam. Szukam tego psa, odrzekłem. Psa? Jakiego psa? A tego? Jakiego? No, którego trzeba się strzec, bo kąsa. Mylisz się, Copperfieldzie, rzekł pan Mel z powagą. To nie jest pies, tylko chłopczyk. Zlecono mi właśnie zawiesić ci na plecach tę tabliczkę. Przykro mi jest ogromnie, lecz muszę zlecenia dokonać. Mówiąc to, zawiesił mi na plecach ową tabliczkę, którą odtąd wszędzie musiałem za sobą dźwigać. Jak upokorzony się czułem. Ile cierpiałem, nie potrafię wyrazić. Czy byłem, czy nie, na oczach ludzkich, ciągle wyobrażałem sobie, że ktoś czytał w napis. I próżno obracałem się niespokojnie na wszystkie strony. Uciec od prześladującej mnie zmory nie mogłem. Ów pedel, czy stróż na szczudle, powiększał jeszcze mą niedolę, gdyż jeśli tylko oparłem się o drzewo, o ścianę, wyskakiwał ze swej nory przy bramie, wołając: Panie, hola! Copperfield! Proszę się nie kryć, bo doniosę. Ogród był zresztą otwarty. Wychodziły nań tyły domu i budynki gospodarskie. Wiedziałem, że służący, kucharka, piekarz, zgoła każdy, kto wchodził na teren szkoły, czytał wiszące na mym karku ostrzeżenie i dowiadywał się, że kąsam. Nabrałem wstrętu do samego siebie. Stawałem się istotnie na poły dzikim, zdolnym kąsać dzieckiem. Na bramie ogrodowej uczniowie mieli widać zwyczaj wyrzynania i wypisywania swoich nazwisk. Czytając je, drżałem na samą myśl o powrocie z wakacji przyszłych mych kolegów, powtarzając sobie za każdym nowym nazwiskiem: i ten przeczyta Baczność kąsa. Było zwłaszcza kilkakrotnie i głębiej od innych wyryte nazwisko niejakiego J. Steerfortha. Wyobrażałem sobie, jak grubym przeczyta to głosem i jak mnie potem wytarga za włosy. Znów niejaki Tom Traddles, pewien byłem, iż będzie się natrząsał, udając, że się mnie boi, a J. Dempel wyśpiewa to na wszystkie tony. Widziałem siebie, biedną, drobną istotkę chłostaną wzrokiem i śmiechem wszystkich tych chłopaków. Pan Mel mówił mi, że było ich w szkole aż 45, gonioną precz do więzienia, z wrzaskiem jednobrzmiennym Baczność! Kąsa! Podobne niepokoje i męki budził we mnie widok pustych ławek, pulpitów i pustych sypialni. We dnie i w nocy nie miałem spokoju. Śniło mi się czasem, że jestem z moją matką, lub że się udaję do pana Peggotty, spotykam Emilkę, jadę dyliżansem, jem obiad w towarzystwie kelnera w gospodzie. Lecz zawsze kończyło się na tym, że każdy z nich cofał się, spostrzegłszy wywieszony na mych plecach napis. Samotność, na jaką byłem skazany w pustej w czasie wakacyjnym szkole, zdwajała jeszcze te tortury. Codziennie przy tym miewałem lekcje z panem Mel. Szły mi dobrze, gdyż nie było przy mnie pana i panny Marston. Po lekcjach przechadzałem się po ogrodzie, strzeżony przez stróża z drewnianą nogą. Jak dobrze pamiętam wilgoć pustego domostwa, zapleśniałe kamienie dziedzińca, studnie, bladą zieleń rzadkich drzew, tak wyblakłą, że zdawała się być skąpana w rzęsistszych niż gdziekolwiek indziej dżdżach, niedotkniętą żadnym, bodaj nikłym promieniem słońca. Punktualnie o pierwszej siadaliśmy we dwóch z panem Mel do stołu w ogromnej pustej komnacie, przepojonej zapachem tłuszczu. Po obiedzie odbywaliśmy lekcje, aż do herbaty, którą o szóstej pan Mel pijał w błękitnej, fajansowej filiżance, ja zaś w kubku. Przez dzień cały pan Mel, siedząc za stołem, pracował nad rachunkami, jak się potem dowiedziałem, z minionego półrocza. Wieczorem grywał na flecie z zapałem i jak zwykle fałszywie. We wspomnieniach widzę moją drobną postać, siedzącą w mrocznej sali, z głową opartą na ręku, nad kajetem lub książką, zasłuchaną w muzykę pana Mel. Po lekcjach widzę znów siebie jako cierpliwego słuchacza jego muzykalnych popisów, marzącego jednocześnie smętnie o domu, matce lub o łodzi pana Peggotty w Yarmouth. Widzę puste sypialnie i drobną mą osobę płaczącą cicho w łóżku z tęsknoty za pieszczotą i ciepłym słówkiem Peggotty. Z rana, spoglądając przez otwarte okno na dzwon wiszący u bramy i na chorągiewkę na dachu, kręcącą się w kierunku wiatru, drżałem na myśl, że wśród pustych ścian zjawi się Jay Steerford z towarzyszami i stróż na szczudle otworzy wrota samemu panu Crickle. Bałem się nie tych nieznajomych, lecz wiszącej na mych plecach tabliczki, którą nieznajomi ci zaraz na wstępie przeczytać mieli. Pan Mel był małomówny, lecz łagodnie się ze mną obchodził. W milczeniu dotrzymywaliśmy sobie wzajemnie towarzystwa. Zapomniałem zanotować, że były chwile, w których ten małomówny człowiek mówił sam do siebie, mruczał, zaciskał pięści, zgrzytał zębami i targał się za włosy. Lękałem się tego z początku, wkrótce jednak przywykłem do jego dziwactw.